supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
To już trzeci odcinek drugiej serii naszego programu, w którym spotykamy się z wyjątkowymi kobietami. I dziś jest z nami Emilia Kiereś, pisarka, tłumaczka. Dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu.
Spotykamy się właściwie, można powiedzieć, kilka dni na gorąco, na świeżo, po tym jak odebrała Pani swój autorski egzemplarz książki, której jest Pani współautorką. Chodzi o 12 opowieści o przyjaźni.
Tak, rzeczywiście, dotarły do mnie z małym poślizgiem, bo książka miała premierę już w sierpniu. Ale tak, trafiły do moich rąk świeżutkie, śliczne egzemplarze.
To książka o relacjach, stworzona przez 12 polskich autorów literatury dla dzieci.
Ja pisałam o stawianiu granic, opowiastkę o dwóch dziewczynkach, o ich przyjaźni w pierwszej klasie. No i właśnie o tym, jak to czasami bywa w przyjaźni, że czasami jedna strona te granice przekracza, że czasami może chcieć wykorzystać dobre uczucia czy dobre jakieś takie odruchy tej drugiej osoby. No i właśnie to jest taka książka dla dzieci wczesnoszkolnych, może nawet dla przedszkolaków. W ogóle jest to część takiej serii. Wydawnictwo Papilon wydaje taką serię właśnie z konsultacją psychologów, że ona jest właśnie przygotowana do tego, żeby dzieci uczyły się o relacjach, o tym, jak to w życiu bywa i jak sobie radzić z różnymi trudnymi sytuacjami.
Stawianie granic to temat, z którym problem mają nawet dorośli. A skąd pomysł, żeby akurat wybrać ten wątek?
To są tematy zaproponowane przez wydawcę.
Czy to było właśnie wyzwanie, żeby ten temat taki dość trudny wziąć na warsztat?
Ja powiem szczerze, że od razu przyszedł mi do głowy motyw, który mogę wykorzystać, dlatego że no to był motyw z życia wzięty po prostu.
O!
Tak, ja mam troje rodzeństwa i właśnie jedno z mojego rodzeństwa, mojego brata jednego, podobna sytuacja spotkała i było to naprawdę dla mnie zupełnie oczywiste, że to jest właśnie klasyczny przykład właśnie takiego przekraczania granic czy wykorzystywania. No i po prostu, hop, temat był gotowy.
Jeśli chodzi o Pani twórczość i Pani pisanie książek dla dzieci, to już mija w tym roku 15 lat. Można powiedzieć, że taki okrągły jubileusz w 2025 roku, bo zadebiutowała Pani w 2010 roku książką Srebrny dzwoneczek. No i tutaj można powiedzieć, że ta książka odbiła się bardzo szerokim echem, jeśli chodzi o tą literaturę dla dzieci. Zdobyła mnóstwo nagród, między innymi też została wpisana na listę Białych Kruków biblioteki w Monachium.
To jest, tak, rzeczywiście.
Pora osiągnięć jak na debiut.
Tak, muszę powiedzieć, że to był naprawdę duży taki mój sukces wtedy. I rzeczywiście to, że ta pierwsza książka spotkała się z tak dobrym odbiorem, to było naprawdę uskrzydlające, ale z drugiej strony oczywiście poczułam też takie brzemię obowiązku, że teraz no to już gorzej być nie może. Więc to oczywiście jest takie wyzwanie i starałam się mu sprostać.
Debiut przed 30. Późny debiut czy wczesny debiut? Długo ta książka czekała w szufladzie czy nie?
Nie, ona nie czekała długo, ona w ogóle nie czekała w szufladzie. Po prostu to była książka, która powstała z takiej opowiastki na dobranoc, opowiadanej mojej córce. I właśnie z tego się zrodziła ta opowieść. Pracowałam nad nią, pewno około roku, ale nie leżała w szufladzie. Ją napisałam, dopracowałam i po prostu już tak poszła w świat.
Czyli nie dojrzewała zbyt długo.
Nie.
No ale wcześniej, jeśli chodzi o Pani karierę zawodową, to pracowała Pani przez lata jako tłumacz i też tej literatury dziecięcej, młodzieżowej. Mówimy tutaj o tłumaczeniach z języka angielskiego na polski. Teraz coraz więcej, mam wrażenie, mówi się o kunszcie tłumaczy i docenia się ich wkład w to, jak brzmią książki w naszym języku, w języku polskim. Jak to było u Pani? Dlaczego w ogóle te tłumaczenia? Czy pisanie książek nie było od początku Pani pomysłem?
Nie, zupełnie nie. Wcale nie planowałam, że zajmę się pisaniem książek. Na pewno wiedziałam już od bardzo, bardzo dawna, myślę, że już od czasów licealnych, że będę chciała coś robić z książkami. Skończyłam studia polonistyczne, studiowałam też na podyplomowych edytorskich studiach i w tę stronę na pewno chciałam pójść. Ale rzeczywiście tłumaczenie pociągało mnie dużo bardziej niż pisanie. I już nawet jako dziecko się bardzo lubiłam bawić w takie tłumaczenia. Nie pisałam jako dziecko specjalnie, natomiast właśnie bawiłam się w tłumaczenia i tłumaczyłam dla przyjemności. Także kiedy pokazała się taka możliwość po ukończeniu studiów, że mogę tłumaczyć, no to z wielką radością natychmiast się za to wzięłam. To mi sprawiało i sprawia do dzisiaj naprawdę wielką, wielką przyjemność tłumaczenie. Także jest to no taka jakby druga gałąź mojej działalności, bo w tej chwili faktycznie pisanie wysunęło się na czoło, ale tłumaczę nadal z wielką radością i daje mi to dużą satysfakcję.
No ale pytanie, czy tłumaczyła pani na przykład sobie tak dla zabawy jako dziecko z wujkiem Stanisławem Barańczakiem?
Nie, nie tłumaczyłam z wujkiem. Myślę, że nawet nie odważyłabym mu się wtedy pokazać moich pierwszych prób.
A on był jakąś inspiracją do tego pomysłu na życie, czy...
Myślę, że nieuświadomioną, jeśli już. Na pewno nie tak, że powiedziałam sobie, o, będę tak jak wujek. Zresztą też nie ośmieliłabym się, no bo jednak to jest tak wybitny tłumacz i tak trudne rzeczy tłumaczył, że no tutaj ja nawet nie próbuję stanąć obok niego. Ale na pewno no, gdzieś tam no, książki były w naszym domu i ta praca z książkami była czymś zupełnie naturalnym i oczywistym. Myślę, że tak, jakoś gdzieś to może faktycznie w genach się przekazuje, a może po prostu atmosfera sprawia, że w sposób naturalny się po to sięga.
A nie myślała pani o tym, żeby właśnie przerwać tradycję rodzinną i na przykład konstruować mosty?
Miałam różne pomysły oczywiście. Był nawet taki moment, kiedy chciałam zostać astronomem.
Albo, super pomysł.
Tak, albo architektem. Co akurat tutaj trochę w stronę taty, który jest architektem wnętrz, co prawda, ale no, gdzieś tam też ten temat się przewijał w domu. Ale nie, no myślę, że jednak tutaj bardziej te takie humanistyczne przedmioty ciągnęły mnie niż jednak studiowanie fizyki, matematyki i innych ścisłych przedmiotów. Także no, zdecydowanie słowo i książka i to wszystko było mi bardzo bliskie zawsze.
Czyli raczej nie mówimy tutaj o takim buncie, w którym stwierdziła pani, że jak wszyscy się zajmują tym, większość, to ja się zajmę czymś innym.
Nie, zresztą ja w ogóle byłam mało zbuntowaną, chyba nastolatką.
Książki pomagały rozwiązać problemy też?
Zawsze czytałam dużo, więc myślę, że tak. I gdzieś tam to na pewno też pomaga.
Mówimy tutaj o tym, że jest pani siostrzenicą Stanisława Barańczaka, no i też jednocześnie córką pisarki Małgorzaty Musierowicz. Pytanie, czy tak sławna rodzina była w jakimś stopniu dla pani jako pisarki obciążeniem, czy była pomocna?
To jest pytanie, które wraca do mnie jak bumerang. I szczerze mówiąc, sprawia mi właśnie to pytanie jest dla mnie zawsze trudnością, dlatego że ja do końca nie wiem, o co chodzi. To znaczy, dla mnie nie było żadnej trudności w tym, że właśnie moja mama pisze, że mój wujek jest tłumaczem i poetą. I zastanawiałam się, nawet takie miałam czasami wrażenie, że ze strony pytających jest takie oczekiwanie, że ja powiem, jakie to trudności mogą się pojawiać. Tymczasem ja naprawdę nie wiem. Żadnych trudności nie odczuwałam nigdy. Natomiast zastanawiałam się właśnie, skąd to pytanie się bierze. Z jednej strony mogłoby być tak na przykład, że miałabym jakieś wielkie ambicje, prawda, które by się nie realizowały. Ale prawda jest taka, że ja nigdy nie miałam ambicji na przykład przeskoczyć mamy w jej osiągnięciach, w jej dokonaniach. Absolutnie żadnych. W ogóle nigdy nie traktowałam pisania i nie traktuję jako, nie wiem, konkursu piękności czy wyścigu jakiegoś, prawda? Tutaj nie ma się o co ścigać. Po prostu piszę, bo lubię. Nie mam jakichś wielkich oczekiwań. Po prostu mam coś do powiedzenia z jednej strony, a z drugiej strony mnie to bawi. Daje mi to przyjemność. I to absolutnie wystarcza. Tutaj nie ma żadnych takich, żadnej rywalizacji ani z mamą, ani w ogóle z żadnym innym twórcą. To...
A mama jest pierwszą recenzentką książek?
Pierwszą nie, drugą albo trzecią nawet. No oczywiście dostaję, ale już dostaję takie naprawdę wymuskany tekst, gotowy. Zresztą nikomu nie odważyłabym się pokazać takiego, czy nie odważyła. Nawet to nie jest kwestia odwagi, tylko bardziej takiego, no wstydziłabym się pokazać tekst z jakimiś mankamentami. Także naprawdę staram się, żeby to już był taki doszlifowany do maksimum moich możliwości tekst, kiedy go pokazuję czytelnikom pierwszym, czyli mojemu mężowi, córce i mamie. No i wtedy właśnie jestem bardzo ciekawa, co mają do powiedzenia.
Supermocne. Słuchają państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Jest z nami Emilia Kiereś, pisarka, tłumaczka. Pytanie, jak często zdarza się pani w życiu to, że ktoś na przykład przedstawia panią jako Emilię Kiereś, córkę Małgorzaty Musierowicz?
No zdarza się to oczywiście, no ale to jest fakt. Jestem córką Małgorzaty Musierowicz, nie ukrywam tego. Chociaż też prawdą jest, że nie rozgłaszam wszemi wobec. Starałam się zawsze zapracować sama na swoje nazwisko i jakoś zbudować swoją własną markę. Myślę, że to się w dużej mierze udało, ale absolutnie mi nie przeszkadza. Tak samo jak nie przeszkadzają mi, nie wiem, porównania na przykład z książkami mamy. No, wychodzę z założenia, że no, jeżeli coś się puszcza w świat, jeżeli coś się staje widoczne i ludzie to dostają do rąk, no to siłą rzeczy będą to oceniać. I czy porównają moje książki z książkami mamy, czy porównają je z książkami jakiegokolwiek innego autora, no mnie to nie rusza, krótko mówiąc. Po prostu no, każdy ma prawo porównać czy oceniać wszystko ze wszystkim. I no, na tych ocenianych nie ma to najmniejszego wpływu. No po prostu to idzie w świat i żyje swoim życiem.
A czuje pani, że ma pani podobny styl na przykład do mamy, czy kompletnie inaczej piszecie?
Wydaje mi się, że, to znaczy no, jestem przekonana, że nasze książki są zupełnie inne. Począwszy od tego, że no, skierowane są do innego czytelnika. Mama pisze dla starszych trochę nastolatków, ja piszę dla dzieci i młodszych nastolatków. Myślę, że też no, my w ogóle jesteśmy zupełnie inne i już to wpływa na to, jak piszemy. Mama bardzo lubi takie humorystyczne teksty pisać, prawda? Jest wesoła, ma taki, ja to mówię, taki odlot artystyczny, jest skora do żartów. Jest też bardzo ukierunkowana do przodu, bardzo spontaniczna. Ja jestem inna, ja jestem spokojna, zdystansowana, lubię spoglądać w tył, jestem taka właśnie sentymentalna trochę i jestem chyba poważna z natury. Nie mam takiej natury żartownisia i myślę, że to widać w tych naszych książkach, chociaż pewno jakieś podobieństwa się znajdują, no choćby z tego względu, że mamy doskonałą relację z mamą, widujemy się, no może nie codziennie, ale naprawdę bardzo często, dużo rozmawiamy ze sobą. I myślę, że już to, kiedy się z kimś dużo rozmawia, no to też wpływa na to, jak my myślimy, jak my mówimy. Może się zdarzyć, że na przykład używamy jakichś podobnych fraz, prawda, w książkach, no ale to jest po prostu wynik tego, że jesteśmy blisko ze sobą i gdzieś tam to przenika.
Nawet w tym gronie przyjacielskim, jak ze sobą spędzamy dużo czasu, to przejmujemy choćby takie słówka.
No więc właśnie, tak. Czy jakieś takie powiedzonka, prawda? Czy nawet pewne spostrzeżenia, no i potem już nie wiadomo, czyje one są, prawda?
A dlaczego w ogóle pani wybór padł na pisanie książek dla dzieci?
Myślę, że na pewno wpływ miało to, że właśnie ta pierwsza książka powstała dla mojej córki. Ale ja się też bardzo dobrze czuję w tym. Czuję się blisko z dziećmi, z młodzieżą. Myślę, że ich rozumiem. I mimo tego, co powiedziałam, że jestem z natury poważna, to nie czuję się poważna na tyle, myślę, żeby rozmawiać z dorosłymi. Znaczy, to jest inny rodzaj powagi, powiedziałabym, prawda? Nie umiałabym chyba napisać książki dla dorosłych. Myślę, na pewno nie w tym momencie. Może kiedyś. Ale myślę, że umiem mówić językiem, który trafia do dzieci i lubię mówić tym językiem.
Jednocześnie mówiąc do nich i traktując dzieci poważnie.
Absolutnie, tak. To nie znaczy, że w moich książkach nie ma jakichś też humorystycznych elementów, ale...
Nie mówię poważnie, czyli smutno,
tak,
ale poważnie tak. Z szacunkiem dla
ale
ich problemów.
Absolutnie traktuję dzieci poważnie. Myślę, że trzeba je traktować poważnie. One traktują swoje sprawy poważnie po prostu i myślę, że należy właśnie dać im do zrozumienia, że my wiemy, że to, co ich martwi, to, co ich zajmuje, to, co jakoś na co dzień może jest dla nich kłopotem, że my to traktujemy poważnie, nie bagatelizujemy tego, czy ja nie bagatelizuję i że chcę z nimi poważnie porozmawiać o tych rzeczach.
A dzieci na spotkaniach autorskich, które pewnie w tym przypadku bardziej przypominają warsztaty, potrafią zadać takie pytanie, które zwala panią z nóg i na przykład jest totalnie zaskakujące?
Zdarzają się oczywiście różne pytania, chociaż nie przytoczę teraz żadnego. One, no bardzo jest mi trudno przypomnieć sobie takie po czasie, ale oczywiście bywają takie pytania, które sprawiają, że tracę mowę i po prostu muszę się dłuższą chwilę zastanowić.
A spotkania z dziećmi autorskie są trudniejsze niż te spotkania z dorosłymi, pani zdaniem?
Nie, dla mnie są łatwiejsze. Dla mnie są łatwiejsze, są bardziej spontaniczne i myślę, że dzieci mają w sobie dużo większą ciekawość i to jest bardzo przyjemne, że można właśnie o różnych rzeczach im opowiadać i one słuchają z otwartymi oczami, z otwartą buzią i naprawdę je to interesuje.
Literatura ta dziecięca no, ma w sobie też ten wątek, że ona przekazuje te prawdy, przekazuje pewnego rodzaju przepis na życie, rozwiązania jakichś problemów. I co pani na przykład chciała przekazać w Srebrnym dzwoneczku, czyli w tym debiucie?
Tak, to była książka o dziewczynce nieśmiałej. I to była książka właśnie o przełamywaniu nieśmiałości, o tym, jak zdobywać przyjaźnie, o tym, jak sobie radzić w nowym środowisku z jednej strony. A z drugiej strony to była książka też o odchodzeniu, o starości. Tam się pojawia taki wątek przyjaźni ze starszą panią z sąsiedztwa. I to były dwa najważniejsze wątki. Takie pokazanie dzieciom właśnie, jak sobie radzić w nowej sytuacji. Tam bohaterka idzie do pierwszej klasy, ma z tym takie stresy związane. No i właśnie to, ten drugi wątek, który też z perspektywy dziecka jest pokazany, tej starości i takiego wycofywania się i odchodzenia. I myślę, że tak, że to podziałało też właśnie, że to ładnie się też splotły te dwa wątki. One wbrew pozorom bardzo ze sobą dobrze zagrały.
Pierwsza książka okazała się totalnym sukcesem, ale okazywało się, że pani kolejne publikacje również i były doceniane, doceniane przez grona jury i były doceniane na różnych konkursach. Druga powieść to Brat, 2011 rok, czyli rok po debiucie. I tak jak pani mówiła, że dalej czuła pani jakąś taką mikropresję, że nie może być gorzej, to jak się pani czuła po tym, jak po tym wielkim debiucie okazało się, że te kolejne pozycje też są bardzo dobrze przyjmowane, bardzo dobrze odbierane i doceniane?
No oczywiście, bardzo dobrze się z tym czułam. No coś takiego jest oczywiście, że człowiek bardzo się pilnuje i stara, żeby nie było gorzej, żeby było co najmniej tak samo dobrze. Ale na mnie to działa bardzo motywująco i myślę, że tego rodzaju presja jest bardzo taka właśnie uskrzydlająca dla mnie. Dobrze mi się pracuje, kiedy właśnie wiem, że nie mogę tak sobie spocząć na laurach, tylko właśnie się sprężyć i dać z siebie wszystko.
Można powiedzieć, że ma pani takie bardzo wysokie te standardy osobiste i jest pani najlepszą kontrolą jakości sama
Myślę,
dla siebie?
Myślę, że tak. Jestem naprawdę perfekcjonistką chyba, co czasami bywa może trochę męczące, bo nie odpuszczam i po prostu do ostatniej chwili wszystko chcę poprawić do ostatniego przecinka. Ale myślę, że to no, jakoś na pewno się też właśnie, no, może widać po prostu, że to są dopracowane rzeczy. Staram się, żeby były. No, siedzę długo nad tymi książkami.
Kiedy
długo
pani pisze?
Długie.
W jakich porach?
No, wtedy, kiedy mogę, ale najczęściej siadam rano, no, piszę właściwie cały dzień. Są takie dni, kiedy piszę po prostu tyle, ile wytrzymam, ale kiedy już wejdę w taki tryb bardzo intensywny, kiedy już pomysł mi się zawiąże, kiedy akcja się po prostu sama toczy, no to rzeczywiście potrafię siedzieć nawet 12 godzin, nawet dłużej. Czasami od 8 do północy, od 8
Traci
rano
pani
do północy.
Poczucie czasu w ogóle?
Tak, i czasami wręcz no, szkoda mi przerywać, bo po prostu to wszystko samo idzie, prawda? I wiem, że jak przerwę, to mogę już nie wbić się z powrotem w ten rytm. To są takie bardzo cenne chwile dla mnie.
A to nie jest tak, że wątki, książki są rozpisane trochę jak scenariusz na osi?
Trochę tak, oczywiście, ale to się zmienia. To znaczy ja sobie mogę zrobić taki plan i robię go sobie. Czasami wręcz nawet dosłownie na osi czasu rozpisuję wydarzenia, ale kiedy...
Co życie przyniesie.
Tak, kiedy zaczynam to wszystko właśnie przetwarzać w tę opowieść, no to ona troszeczkę zaczyna żyć własnym życiem. Ulega to wszystko, co zaplanowałam, różnym zmianom, czasami nieoczekiwanym nawet dla mnie. I to są tak naprawdę najlepsze momenty, kiedy się to zaczyna mi troszeczkę wymykać i muszę nad tym na nowo zapanować i gdzieś tam poprowadzić jakąś nową ścieżką. To rzeczywiście są takie bardzo twórcze momenty i wtedy no nie mogę przerwać, bo wiem, że już nie wrócę do tego, że to jest ten moment, który trzeba złapać.
A codziennie pani pisze?
Różne rzeczy się dzieją codziennie, ale staram się pracować codziennie, chociaż na przykład między kolejnymi książkami muszę mieć taki moment oddechu. Bardzo dobrze mi się wtedy tłumaczy w tym momencie oddechu. I to jest taki tryb, który bardzo lubię, że właśnie po napisaniu książki przechodzę do tłumaczenia. No jeżeli mam akurat coś do tłumaczenia, no to jest świetnie po prostu, bo to jest idealny dla mnie odpoczynek. I potem znowu wracam do pisania. A kiedy tłumaczę, to wymyślam tę kolejną książkę też w takich chwilach wolniejszych. I to jest bardzo no, taki właśnie wygodny tryb, powiedziałabym.
Pisanie książek brzmi właśnie jak trochę taka praca spontaniczna, w której można puścić sobie te wodze fantazji, no ale z tłumaczeniem chyba nie jest aż tak lekko.
No rzeczywiście w tłumaczeniu nie mogę wyjść poza to, co jest już w książce, którą tłumaczę, prawda? Mogę się bawić trochę językiem, mogę szukać różnych sposobów, no ale wiadomo, że chodzi o to, żeby oddać i charakter, i treść, i styl oryginału w najlepszy sposób, jaki to możliwe. Są faktycznie na przykład takie przykłady, które wymagają no, dużych nakładów prac czy takiej inwencji. Miałam takie teksty przed sobą, które no, były naprawdę niezłą gimnastyką. Na przykład była taka powieść Gra o spadek Ellen Raskin, gdzie no, dużo, dużo opierało się na żartach językowych, na różnych kalamburach, na takich no, wygibasach rozmaitych i to było rzeczywiście, to było potężne wyzwanie. Ale świetna zabawa zarazem i nawet przy tym nie czułam jakiejś specjalnej presji, tylko rzeczywiście to była duża przyjemność, no jak taka łamigłówka trochę, to mi sprawia radość.
Pani książki, które sama pani tworzy, wymyśla, są doceniane przez gremia, przez jury, przez odbiorców, no ale też nagrody otrzymuje pani za tłumaczenie.
Owszem, zdarzyło się, tak.
Ten perfekcjonizm właśnie objawia się w tym, że w tych dwóch dziedzinach literatury postanowiła pani sięgnąć po te szczyty? Myślała pani kiedyś o tym,
nie,
że...
Nie, w ogóle nie myślę w ten sposób. Nie myślę o nagrodach, kiedy piszę czy kiedy tłumaczę. To zupełnie gdzieś jest poza moim wzrokiem i spojrzeniem. Natomiast jest oczywiście bardzo przyjemne, kiedy to się zdarza. Oczywiście chcę zawsze zrobić jak najlepiej to, co robię. I to z całą pewnością. Natomiast to, czy jakaś nagroda się trafi, czy nie, to zupełnie nie myślę o tym. Jest to bardzo przyjemne, rzeczywiście. Jest to taka nagroda za tę pracę, która jest dosyć żmudna i taka no, wymagająca. Bardzo przyjemne jest to dostać nagrodę, tak, ale to jest jakby takie dodatkowe.
A szybciej pani pisze książki, czy szybciej pani tłumaczy?
Tłumaczę szybciej, zdecydowanie. Ja jestem z wolno piszących. Mnie potrzeba czasu. Muszę dobrze się zastanowić. Ta książka musi dojrzeć we mnie. I chociaż piszę, tak jak mówię, siedzę długo przy tym komputerze, całymi dniami czasami, to piszę długo. Wielokrotnie od nowa piszę, poprawiam. Naprawdę zabiera mi to dużo, dużo czasu. Ale myślę, że no, wychodzi to chyba na dobre.
I są takie sytuacje, że faktycznie książka na przykład w połowie już powstała, ale pani czyta ją od początku i mówi, nie, muszę przerobić to.
Tak, oczywiście, to się zdarza bardzo często. Chociaż staram się na ogół pisać od początku do końca i dopiero wtedy, jakby mając już całość, pracować na tej całości, czasami rzeczywiście znowu od początku do końca, bardzo często, najczęściej. I tak wielokrotnie. I dopiero któraś tam kolejna wersja jest tą, z której jestem zadowolona.
Jest pani wtedy zadowolona na 100%, czy zostawia sobie pani te kilka procent do tego, żeby trochę sobie pokręcić nosem?
No, staram się, żeby była dopracowana książka na maksimum, ale oczywiście zdarzają się i nawet wtedy różne drobiazgi, które po czasie mnie potem drażnią, prawda, które zauważam, mówię, dzisiaj bym zrobiła to inaczej, albo trzeba było to jakoś w inny sposób zrobić czy ująć. No, ale co zrobić? No tak to już jest.
Oprócz pisania, tłumaczenia, to również wkradły się w tą pani działalność ilustracje.
A tak, był taki epizod.
No to skąd się to wzięło akurat u pani?
A no tak postanowiłam spróbować po prostu. No a że oboje moi rodzice są plastykami tak naprawdę, zwykle skończyli wyższą uczelnię plastyczną, no to tak jak mówiłam, że książki były zawsze obecne u nas w domu, tak i wszystkie możliwe farbki,
rozumiem,
pędzle, piórka, tusze zawsze też były no, jednymi z naszych pierwszych zabawek, więc to też nie było coś bardzo egzotycznego dla mnie. Chociaż nigdy nie uczyłam się rysować, malować, to był taki no, spontaniczny może skok na to. Czy się udało, no to już nie mnie oceniać. Ja jestem dosyć zadowolona z tych ilustracji, które zrobiłam, ale myślę, że wystarczy. Spróbowałam parę razy.
Nie chce pani kontynuować
nie,
tego?
Myślę, że
i
nie.
Od czasu
myślę,
do czasu.
Że zostawię to profesjonalistom. Myślę, że pisanie też sprawia mi większą radość.
Chciałabym się pani zapytać, ile tych książek jeszcze ma pani na przykład schowanych do szuflady, które dojrzewają?
Schowanych do szuflady? Nie, nie mam w szufladzie nic. Piszę zawsze na bieżąco jednak. Nie mam takich rzeczy, że zaczynam, odkładam gdzieś na długo i do nich dopiero potem wracam. Natomiast mam listę pomysłów i one rzeczywiście czekają na wykorzystanie. No, z książką Cacko była co prawda taka historia, że ja zaczęłam ją pisać. To była druga książka, do której w ogóle się zabrałam, po Srebrnym dzwoneczku, po tym debiucie. Ale ją akurat odłożyłam, tylko że ona nie była nawet zaczęta jako tekst. To był dopiero taki pewien zlepek pomysłów, gdzieś tam różne notatki, które miałam. I rzeczywiście te notatki czekały 13 lat, aż do nich wrócę. Ale to był jedyny taki przypadek. Poza tym rzeczywiście te pomysły, po prostu no mam taką, jak mówię, listę pomysłów, bo one przychodzą mi w różnych momentach do głowy i potem wybieram sobie, który następny wykorzystać i jak go przerobić na książkę.
A myślała pani o tym na przykład kiedyś, żeby zrobić wersję dla dzieci Jerzycjady?
Nie, absolutnie nie. To byłoby jakieś barbarzyństwo chyba.
Nie?
Nie, nie. Tutaj myślę, że to jest absolutnie dzieło wspaniałe, doskonałe i skończone i tutaj nie należy nic stykać. Poza tym myślę, że dzieci mogą też czytać Jerzycjady. Myślę, że może nie wszystko tam wyłapią, nie wszystko będzie jeszcze z ich świata, ale myślę, że znajdą też tam sporo dla siebie, chociażby humoru.
Czy literki to jest ta pani supermoc?
No myślę, że w jakimś sensie pewnie tak. No literki i wszystko, co można z nimi zrobić. Tak, to jest pewnie moja supermoc, ale myślę, że jest też parę innych takich rzeczy.
Jakich?
Myślę, że na przykład bardzo taką rzeczą, którą cenię sobie, jest to, że umiem się cieszyć naprawdę z drobiazgów i to, że one mi dają prawdziwe szczęście, to, że zauważam różne rzeczy. Myślę, że mam no, niezły zmysł obserwacyjny i dużo widzę. Na przykład bawi mnie też takie czytanie ludzi. To jest rzecz, którą bardzo lubię robić.
Czyli czasami się pani przygląda bacznie.
Ale przyglądam się. Pamiętam w czasach takich nastoletnich, licealnych, byłam na wakacjach u takich przyjaciół moich rodziców, którzy mieszkali na wsi i prowadzili taki dom otwarty troszeczkę. Tam zawsze było pełno gości, przyjeżdżali przyjaciele właśnie na takie wakacje, bo tam było dużo miejsca, piękna okolica i dużo ludzi tam zawsze było. I kiedy na przykład spotykaliśmy się na śniadaniu rano, to ja bardzo lubiłam obserwować wszystkich przy stole i się zastanawiałam, kto teraz, po co będzie chciał sięgnąć. I od tego to się zaczęło, taka moja zabawa. I zgadywałam naprawdę zawsze. Zanim ktoś zdążył poprosić na przykład, nie wiem, o konfiturę, to ja ją już podawałam. I to była naprawdę dla mnie fantastyczna satysfakcja, kiedy rzeczywiście się okazało. I wszędzie dźwięk, skąd wiedziałaś, że chcę poprosić właśnie o to? No wiedziałam. No i
świetna zabawa.
No i zostało mi to do dzisiaj właśnie. I tak lubię sobie czasami popatrzeć i poobserwować i pozgadywać.
A dzisiaj się pani udaje tak wyczuć te intencje?
Jeszcze lepiej. Tak. Myślę, że to się rozwija.
Czy takie baczne przyglądanie się ludziom i trochę wchodzenie w ich umysły pomaga pani w tworzeniu różnych charakterów w swoich powieściach?
Na pewno i myślę, że to tak działa w obie strony, że z jednej strony to, że mam jakąś zdolność obserwacji, pomaga mi pisać, z drugiej strony to, że piszę, sprawia, że zaczynam też lepiej obserwować i uważniej i więcej rzeczy widzieć, na więcej rzeczy zwracać uwagę. Tak, także no lubię to, lubię patrzeć, lubię widzieć.
My spotykamy się w 2025 roku. Nie jest chyba łatwo być profesjonalnym, zawodowym autorem. To był dobry wybór? Zrobiłaby pani coś inaczej?
Nie zrobiłabym nic inaczej. Czuję się bardzo dobrze w tym, co robię i myślę, że to też daje mi jakieś szczęście i satysfakcję. Wiele osób robi to, co lubi, myślę. I to jest tak naprawdę, to jest w zasięgu ręki wielu osób. Chociaż oczywiście bywa trudne, no bo wiadomo, że czasami no, robi się to, co trzeba robić, a nie to, co się lubi, prawda? Więc może no jest w tym, łód szczęścia, że akurat trafiłam na to, że mogę robić to, co lubię.
Słuchając jednak o pani perfekcjonizmie, raczej szczęścia nigdzie bym się tutaj nie doszukiwała w tej ścieżce. Raczej
no, prawda,
konsekwencji.
To prawda. Prawda, że konsekwencja tu jest, prawda, że jest też jakiś upór i że rzeczywiście jest no, sporo pracy w tym, że utrzymałam się jakby w tym, to rzeczywiście nie jest łatwy zawód. I myślę, że jeżeli ktoś nie czuje jakiegoś takiego powołania do niego, to bardzo jest trudno mu w tym wytrwać też, z różnych względów. Między innymi też dlatego, że no rzeczywiście ten rynek książki jest ogromny w tym momencie i przebić się ze swoją twórczością, zwłaszcza w tej chwili, kiedy jest tego tak dużo i naprawdę co chwilę wychodzi nowa książka, że to musi być bardzo trudne dla debiutantów dzisiaj, chociaż z drugiej strony łatwiej jest też samemu na przykład wydać książkę, prawda? Więc różnie z tym może być. Natomiast sama dziedzina książki dla dzieci jest też niełatwa, dlatego że książki dla dzieci, mam wrażenie, niestety, traktuje się trochę niepoważnie. One są zawsze tak gdzieś troszkę zepchnięte na drugi plan, troszeczkę takie się traktuje jako książki drugiej kategorii, niestety, że te książki dla dorosłych zawsze są jakby tak wyniesione wyżej, prawda? Co moim zdaniem jest strasznym błędem. Dlatego, że przecież tak naprawdę...
To właśnie pani książki kształtują gust literacki tego młodego
człowieka. To właśnie książki, no
człowieka.
O to chodzi. No, to one wychowują dzieci i do czytania, i do życia, prawda? I to, na co te dzieci trafią. No dorosły na cokolwiek trafi
przeczyta
sobie,
i można wtedy ocenić.
Oczywiście.
Czasami warto
może
przeczytać
ocenić
złą książkę, żeby
się,
sobie porównać
prawda?
Do tej
i jakoś
dobrej
sobie tam z tym poradzi. Odrzuci to, przyjmie to. Natomiast to, na co trafi dziecko, to jest absolutnie no, priorytetowa sprawa moim zdaniem. I no trochę ubolewam nad tym, że ta książka dla dzieci jest taka troszeczkę zapchnięta w cień i no, życzyłabym sobie bardzo, żeby to się zmieniło, żeby naprawdę nie ze względu na siebie czy na swoją twórczość, ale rzeczywiście na tych odbiorców, że im się naprawdę należy największa uwaga i jakby no, najlepszy materiał, prawda?
Jakościowo.
Tak,
tam nie ma
tak
miejsca na błędy i na złe książki.
Absolutnie. No,
czy już pani pracuje nad nowym tytułem? Czy teraz jest czas na tłumaczenie?
Nie. Pracuję nad nowym tytułem, a tłumaczenie już czeka. Także no, książka jest w takim zaawansowanym stadium w tej chwili. Mam nadzieję, że w przeciągu miesiąca, góra dwóch, uda mi się ją skończyć. Chociaż teraz też taki intensywny okres spotkań z czytelnikami właśnie się zaczyna i targów rozmaitych, więc też to jest taki poszatkowany troszeczkę czas. Zawsze trudniej mi się wtedy pracuje. Ale no mam nadzieję, że to te najbliższe dwa miesiące, no góra trzy, to przyniosą już finał tych prac. A potem rzeczywiście czeka tłumaczenie bardzo ciekawe. Na razie nie mogę nic o nim powiedzieć, ale no jest to taka osobliwość pewna. Druga zresztą w ostatnim czasie, bo też myślę, że niebawem ukaże się książka bardzo niezwykła, zupełnie wyjątkowa. I no właśnie, to są takie dwie osobliwości przykładowe, które się pojawią.
Emilia Kieresz, autorka książek, tłumaczka, także trochę też ilustratorka być może jeszcze.
Tak troszeczkę.
Być może jeszcze kiedyś zobaczymy jakieś prace. Była moim i Państwa gościem w kolejnym programie, w kolejnym odcinku programu Supermocne.
Dziękuję, do widzenia.
Supermocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.